Witamy wszystkich na zebraniu zboru w Chełmie, transmitowanym przez internet. W dniu dzisiejszym, bez uwielbienia, będziemy od razu rozpoczynali od wykładu, więc jeszcze raz witam braterstwa, wszystkich tutaj zgromadzonych na tym miejscu i wszystkich słuchających nas przez internet. I w dniu dzisiejszym zechcę podzielić się z braterstwem wykładem pod tytułem 153 wielkie ryby. Odniesiemy się tutaj do pewnego wydarzenia zapisanego w Ewangelii Jana w 21 rozdziale. Ewangelia Jana, 21 rozdział, od wersetu 1 do 11, tam czytamy o tym wydarzeniu. Jesteśmy w czasie po zmartwychwstaniu naszego Pana i takie wydarzenie ma miejsce. Potem Jezus znowu ukazał się uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Dydymos, Natanael, który był z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich, pójdę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, pójdziemy i my z tobą. Poszli więc i zaraz wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy już nastał ranek, Jezus stanął na brzegu. Uczniowie jednak nie wiedzieli, że to Jezus. Wtedy Jezus zapytał ich, dzieci, czy macie co jeść? Odpowiedzieli mu, nie mamy. A on odpowiedział do nich, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i nie mogli jej wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wówczas ten uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra, to Pan. A Szymon Piotr, usłyszawszy, że to Pan, przepasał się koszulą, bo był nagi i rzucił się w morze. Pozostali uczniowie przypłynęli łodzią, bo byli niedaleko od brzegu, około 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na brzeg, zobaczyli żarzące się węgle i leżącą na nich rybę oraz chleb. Jezus do nich powiedział, przynieście z tych ryb, które teraz złowiliście. Poszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął na siebie sieć pełną wielkich ryb, których było 153, a choć było ich tak wiele, sieć się nie rozdarła. I tutaj zwłaszcza interesuje nas werset 11. Poszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął na ziemię sieć pełną wielkich ryb, których było 153, a choć było ich tak wiele, sieć się nie rozdarła. Więc tutaj ciekawe jest to, że w tym przypadku tego cudownego połowu ryb podane jest, ile tych ryb było. Bo cudowny połów ryb opisany jest jeszcze w innych miejscach. To nie jest jedyny przypadek podczas pierwszego przyjścia naszego Pana, że doszło do czegoś takiego, ale tylko w tym przypadku jest podane, ile tych ryb dokładnie było. W innych przypadkach, które też będziemy analizowali dzisiaj, będzie podane, że było wielkie mnóstwo ryb, że były ryby dobre i złe, a tutaj mamy powiedziane, że było 153 wielkie ryby i że sieć się nie rozdarła. Też jest istotne, bo przy innym przypadku mamy zapisane, że ryby było tak dużo, że sieć się darła wtedy. Więc te 153 musi mieć jakieś znaczenie, bo inaczej nie zostałoby podane. Jeżeli nie miałoby mieć to żadnego znaczenia, to po co podawać, że były 153 wielkie ryby? Tak jak przy innych przypadkach nie było potrzeby. Istotne było, że tych ryb było dużo, że był to cud, że uczniowie zawdzięczali to naszemu Panu, że taki właśnie wielki połów mieli. A jak tutaj mamy podaną tą cyfrę 153, to musi mieć ona jakieś znaczenie. W Biblii liczby mają znaczenie. Często je symbolizują różne rzeczy tutaj. Mają też i symboliczne znaczenie. Wiemy, że często 40 dni z jakichś wydarzeń w Starym Testamencie odpowiada później 40 latom. Tak jak zgodnie z tą zasadą z Ezechiela, że dzień za rok, więc liczba dni potrafi odpowiadać liczbie lat. Są takie przykłady w Biblii. Nawet pewne liczby podane w Biblii rozwijamy na elementy składowe i one mają znaczenie. Tak na przykład jest w Starym Testamencie, w pierwszej królewskiej, zapisane o tym, ile złota zostało przywiezione przez okręty Salomona i Hirama, że 420 talentów złota. I to też ma swoje znaczenie. Złoto, tak jak zwykle, reprezentuje rzeczy boskie, boskie zalety charakteru, boskie prawdy, a tą cyfrę 420 można rozbić na 7 razy 6 razy 10. I wtedy ten iloczyn 7 razy 6 to 42, no i razy 10 daje 420. I każda wtedy z tych części składowych posiada pewne znaczenie. 7 jako cyfra boskiej doskonałości, maluczkie statko, bo rzeczy boskie oznaczająca tych właśnie w boskiej naturze. 6 jako cyfra, symbol zła i niedoskonałości, trafnie określa wielką kompanię, podkreślając zło i niedoskonałość tych, którzy utracili swoje korony. Tak jak w 6 już tylko bardzo niewiele brakuje do 7, tak samo tak w tym z wielkiej kompanii. To są ci, którym zabrakło do 7, do boskiej natury. A 10 jest często używana jako symbol doskonałości na ludzkim poziomie, tak ściśle mówiąc w innych miejscach, doskonałości na poziomie niższym niż boski, ale najczęściej jest to symbol wtedy ludzkiej doskonałości, bo o niej najczęściej mówimy, więc te cyfry też posiadają swoje znaczenie i można by to analizować. Nie jest to naszym tematem. Podaję to tylko jako przykład, że to, że dzisiaj, co będziemy dzisiaj robili z cyfrą 153 z Ewangelii Jana, nie jest czymś wyjątkowym, że takie rzeczy można robić z innymi cyframi, liczbami podanymi w Biblii. Więc 153. Pierwsza rzecz, jeżeli szukamy znaczenia czegoś, to sprawdzić, czy dana rzecz nie występuje gdzie indziej w Biblii. No, cyfra 153 sama w sobie nigdzie więcej w Biblii nie występuje. Jest to jedyny przypadek. Więc nie możemy wyciągnąć żadnych wniosków, co się tyczy jej znaczenia, z jakiegokolwiek podobnego użycia tej cyfry. Liczbę 153 moglibyśmy rozłożyć na części składowe i powiedzieć, że to jest 3 razy 3 razy 17. To wtedy przemnażając 3 razy 3 razy 17 uzyskujemy 153, no bo 3 razy 3 daje nam 9, 9 razy 17 da nam 153. I co by to wtedy oznaczało? 3 razy 3 razy 17? No oznaczałoby, że ta cyfra, liczba 153 określa coś, co jest bardzo dobrą rzeczą, dlatego że trójka jest symbolem dobra w Biblii, a 3 razy 3, dwie trójki oznacza coś, skoro trójka oznacza coś dobrego, to dwie trójki oznaczają coś bardzo dobrego, bo jest dwa razy powtórzona. A 17 można przedstawić jako sumę 10 plus 7. 10 przypisana doskonałość ludzka, doskonałość przypisana maluczkiemu statku tutaj podczas ich życia na ziemi dzięki zasłudze Jezusa, a 7 to rzeczywista doskonałość na boskim poziomie, jaką osiągają w pierwszym zmartwychwstaniu, więc tam 10 dodać 7 trafnie opisuje tą klasę. Więc w taki sposób moglibyśmy określić znaczenie cyfry 153. 3 razy 3 razy 17, czyli coś bardzo dobrego, a tą bardzo dobrą rzeczą jest właśnie klasa ludu Bożego, posiadająca przypisane usprawiedliwienie na ludzkim poziomie i osiągająca doskonałość boską w pierwszym zmartwychwstaniu. Taka mogłaby być interpretacja i moglibyśmy zakończyć nasz temat, ale wtedy byłby zbyt krótki ten wykład. Na dodatek można by postawić taki zarzut, że w taki sposób analizując to można wszystko pokazać, bo sobie rozbiję, pomnożę przez to, a jeszcze z tego zrobię dodawanie, że 17 to będzie 10 plus 7, a równie dobrze mógłbym powiedzieć, że 17 to jest 8 plus 9. Też da 17 i przypisać jakiekolwiek znaczenie, bo przecież liczbę 17 można uzyskać z dodawania wielu innych liczb. Więc zechcę udowodnić z innych przypowieści naszego Pana, że jednak te 153 wielkie ryby oznaczają maluczkie statko. bowiem porównajmy to wydarzenie, tutaj właśnie zapisane w 21 rozdziale Ewangelii Jana, z przypowieścią naszego Pana o sieci zarzuconej w morze oraz z poprzednim podobnym cudownym połowem ryb opisanym w Ewangelii Łukasza. Więc najpierw odczytamy sobie przypowieść naszego Pana o sieci zarzuconej w morze. Mateusza 13 rozdział od 47 do 50. Mateusza 13 rozdział od 47 do 50. Nasz Pan powiedział tak. Królestwo niebieskie podobne jest również do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, rybacy wyciągnęli ją na brzeg, a usiadłszy, dobre ryby wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To jest Mateusza 13, od 47 do 50. Mowa o, że królestwo podobne do sieci zarzuconej w morze i zgarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Nie jest powiedziane, ile ryb zgarniające, tylko ryby wszelkiego rodzaju. I na dodatek z 48 wersetu dowiadujemy się, że wśród tych ryb wszelkiego rodzaju były ryby dobre, które później, gdy sieć została wyciągnięta, to trafiły do naczyń, a złe, takie ryby, na których rybakom nie zależało, bo takich ryb na przykład nie szukali. Nie wiem, czy to chodziło o gatunek ryb, czy na przykład o wielkość, że były za małe niektóre ryby, to wrzucali z powrotem do morza. Czyli jest, widzimy różnicę między tym połowem ryb opisanym w tej przypowieści, a tym połowem ryb z Ewangelii Jana. Tam sieć złapała 153 wielkie ryby, i nikt niczego nie wyrzucał z powrotem. Nikt nie segregował. Po wyciągnięciu sieci na brzeg, w tym wydarzeniu zapisanym w Ewangelii Jana, nikt nie dokonywał segregacji ryb, nikt nie wyrzucał części ryb z powrotem i nie było w sieci ryb dobrych i złych. Były tylko 153 wielkie ryby. W domyśle mamy, że to wszystkie wielkie ryby to były dobre ryby, dlatego też nie trzeba było segregować tych ryb i nie trzeba było niczego wyrzucać z powrotem do morza, tak jak to się dzieje w Ewangelii Mateusza 13 rozdziale. I jeszcze jeden połów weźmiemy pod uwagę, ten, który jest zapisany w Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale. 5 rozdział, wersety od 1 do 11, gdzie czytamy następujące słowa. Pewnego razu, gdy ludzie cisnęli się do Niego, aby słuchać Słowa Bożego, On stał nad jeziorem Genezaret i zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu jeziora, a rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. Siadł do jednej z tych łodzi, która należała do Szymona, i poprosił, aby trochę odpłynął od brzegu, a usiadłszy, nauczał ludzi z łodzi. Kiedy przestał mówić, zwrócił się do Szymona: wypłyń na głębię i zarzuć wasze sieci na połów. A Szymon mu odpowiedział: mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale na twoje słowo zarzucę sieć. A gdy to zrobili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak że sieć im się rwała. Skinęli więc na towarzyszy, którzy byli w drugiej łodzi, aby przybyli i pomogli im. A oni przypłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. I jego bowiem i wszystkich, którzy z nim byli, ogarnęło zdumienie z powodu połowu ryb, jakiego dokonali. Ponieważ podobnie też Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona, i powiedział Jezus do Szymona: nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi. A oni, wyciągnęwszy łódź na brzeg, zostawili wszystko i poszli za nim. Trzeci przypadek połowu ryb tutaj opisany. Tym razem mamy powiedziane, że jest wielkie mnóstwo ryb, że sieć się rwała i że napełnili dwie łodzie, aż się zanurzali, czyli do pełna. Bo to jest chyba idealna sytuacja dla rybaka łowiącego ryby z łodzi. Najlepiej jest, żeby złowił jak najwięcej ryb, no ale nie tak dużo, żeby mu łódź zatonęła, no bo wtedy to nie ma sensu i żadnego pożytku. Tak, to najlepsza sytuacja, jaka tutaj jest opisana, że aż się zanurzały, czyli były maksymalnie wypełnione i dalsze dorzucenie ryb doprowadziłoby do zatonięcia łodzi, bo byłaby przeładowana. To, że aż się zanurzała, czyli była pełna, to też jest ważne dla dalszej części naszego wykładu, że tutaj dwie łodzie do pełna zostały napełnione rybami i też nie ma tutaj mowy o żadnej segregacji tych ryb. Ryby zostały, dwie łodzie napełnione tymi rybami, nikt niczego z powrotem nie wyrzucał do morza. I to będziemy w tej chwili porównywali ze sobą i szukali znaczenia. Więc dlaczego mówimy, że 153 wielkie ryby z Ewangelii Jana 21 rozdziału wersetu 11 przedstawiają maluczkie statko? Zacznijmy od tego. Po pierwsze dlatego, że ryby przedstawiają w przypowieściach i w wydarzeniach biblijnych przedstawiają ludzi. Więc mogą przedstawiać maluczkie statko, bo maluczkie statko składa się z ludzi. Więc w każdej z tych trzech przypowieści ryby przedstawiają ludzi, chociażby w czytanej przed chwilą przypowieść, to nie tyle przypowieść, tylko w cudownym połowie, bo przypowieść to jest tylko w Ewangelii Mateusza, ta o sieci zarzuconej w morze. Pozostałe dwa to nie są przypowieści, to są opisy rzeczywistych wydarzeń, które miały miejsce. Więc w tym wydarzeniu, które przed chwilą czytaliśmy w 5 rozdziale Ewangelii Łukasza, wprost jest powiedziane w wersecie 10, że nasz Pan powiedział do Szymona: odtąd będziesz łowił ludzi. Tak? Czy też w Ewangelii Mateusza 4:19 czytamy: chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Będziecie łowić ryby. Więc jeżeli tutaj działalność apostołów i ich następców przyrównamy do pracy rybaków, że skoro oni są rybakami, no to ryby są ludźmi, bo są łowieni. Więc jest to wprost symbol wyjaśniony przez samą Biblię. Sieć, przy użyciu której rybacy łowili ryby, no to sieć, ludzie łowieni są na co? No nikt nie zarzuca zwykłych siatek i nie zgarnia ludzi w takie literalne sieci, bo to jest znaczenie symboliczne. Sieć to poselstwo Ewangelii. To ono tych ludzi zdobywa. Tak jak rybak głosi, znaczy tak jak rybak zarzuca sieć, tak ten pozafiguralny, byśmy mogli powiedzieć, symboliczny rybak głosi poselstwo Ewangelii. I tak jak jego sieć łapie ryby, jeżeli zarzuci ją w odpowiednim miejscu, tam gdzie ryby są, jak rybak zarzuci, no to łapie ryby taką sieć. Tak samo jak ten, kto głosi Słowo Boże, poselstwo Ewangelii, jeżeli zrobi to w odpowiednim miejscu, to znajdą się zainteresowani. Znajdą się ci, którzy symbolicznie złapią się na to poselstwo, bo ono do nich przymówi, pociągnie ich. Skąd taki symboliczny rybak ma wiedzieć, czy są tam odpowiedni ludzie, którzy mogliby przyjąć poselstwo Ewangelii? Czyli ludzie, którzy, jak my to mówimy, mają uszy ku słuchaniu? Tak, też mamy symbol tutaj biblijny, że potrzebne są uszy ku słuchaniu, czyli odpowiedni stan serca, który umożliwiałby nie tylko fizyczny odbiór dźwięków, bo to prawie wszyscy mają, tylko uszy ku słuchaniu oznaczają uszy człowieka, do którego to poselstwo dociera. Nie tylko je słyszy, odbiera dźwięki, ale do niego przemawia i wywołuje odruch od niego, zainteresowania, chęci przyjęcia tego, co słyszy. No oczywiście taki symboliczny rybak nie wie, gdzie to jest, co też jest pięknie pokazane w tych rybakach prawdziwych. Oni jak zarzucają sieć w wodę, to też nie wiedzą wcale, czy tam są ryby. Znamy z tych opisów ewangelicznych, że jak nasz Pan mówił, żeby zarzuć sieć po tej czy tamtej stronie łódki, no to mamy, że tak Szymon odpowiada, że całą noc łowili. A co robili całą noc? Całą noc zarzucali sieć w jednym miejscu. No nie, bo było przecież bezsensowne, jeżeli w tym miejscu nie ma ryb, to niewielkie są szanse na to, że 10 sekund czy 2 minuty później będą ryby w tym miejscu. Pływali łodzią po jeziorze i w różnych miejscach zarzucali sieć. No i często nie było w ogóle ryb. Potrafili łowić całą noc i niczego nie złowili. Tak samo jak ten symboliczny rybak może zarzucać poselstwo Ewangelii w wielu miejscach i nic, zero zainteresowania. A może zarzucić, pójść w jakieś inne miejsce. I tak w przeszłości bywało. Częstokroć miejsce, w które się by nie spodziewał. Wydawało mu się, że nie ma ryb, a okazuje się, że jak zaczął głosić słowo, to było wielu zainteresowanych, którzy reagowali na takie poselstwo. Oczywiście wśród tych zainteresowanych nie wszyscy się nadawali. Część trzeba było odrzucić, co jest też ładnie pokazane w tej przypowieści z sieci zarzuconej w morze, że królestwo właśnie niebieskie jest takie jak ta sieć, bowiem zgarnia ryby jakie i dobre i złe. To też jest ciekawa sprawa tutaj. Ogólnie poselstwo Ewangelii jest tak zbudowane, jego przesłanie jest takie, że od razu odsiewa ludzi, którzy całkowicie się nie nadają. Oni się w ogóle nie interesują. To jest tak jakby zarzucić sieć, a ryb tam zupełnie nie było. Ale nawet wśród tych, którzy się zainteresowują, to bardzo duża część się nie nadaje. Jest pokazana w rybach złych, które trzeba później z powrotem odrzucić do morza. A morze to oczywiście świat. Bo ryby, ci ludzie są, gdzie skąd są zdobywani? No z tego świata są zdobywani. Oni żyją w tym świecie, tak jak ryby żyły w morzu. Ciekawostka jest taka, że oni łowili te ryby w jeziorze Genezaret. Ale ponieważ jezioro jest duże, wydawało im się, że jest jak morze i jest używany termin morze w stosunku do niego. Morze jest trafnym symbolem ludzkości, bo morze ciągle się wije, jest w ciągłym ruchu, są fale, jest zburzone. Tak samo jak ludzkość jest ciągle wzburzona, ciągle niezadowolona, ciągle czegoś szuka, nie ma spokojnej tafli, tak jak jezioro potrafi mieć spokojną taflę. Morze w praktyce nigdy nie ma tafli, jest albo leciutko zburzone, to jest jego zwykły, normalny stan, albo jest bardzo zburzone, kiedy wieje mocny wiatr, kiedy jest burza, czy też zbliża się burza. Więc sieć przedstawia nam poselstwo Ewangelii i właśnie przy pomocy tych symbolicznych rybaków, sług pańskich, to poselstwo, powołanie wieku Ewangelii było głoszone, rozprzestrzeniane. Sieć Ewangelii nie miała złowić wszystkich symbolicznych ryb znajdujących się w morzu, bo celem sieci wieku Ewangelii było złowienie 144 tysięcy symbolicznych ryb szczególnego rodzaju. Dlatego Królestwo Niebiańskie, czy też niebieskie, jak to jest mówione, powiedziane jest tutaj w tej przypowieści z Mateusza 13 rozdziału, jest jak sieć zarzucona w morze. Jak rybacy wypływali łodzią na połów, to oczywiście celem żadnego z takich rybaków nie było złowienie wszystkich ryb, którzy w tym morzu, czy tym jeziorze Genezaret się znajdowały, bowiem tych ryb było wielokrotnie za dużo. Nie 2-3 razy, tylko tysiące, wiele tysięcy razy za dużo, niż oni byliby w stanie złowić, więc ich celem nie było. I tak samo celem sieci Ewangelii nie było wcale złowienie wszystkich ryb, jakie w tym ryb, czyli wszystkich ludzi znajdujących się w tym świecie. Kościół nominalny po kilku pierwszych wiekach właśnie taki cel sobie obrał, nawrócenie świata, ale nawrócenie świata nigdy nie było celem wieku Ewangelii. Można by tutaj wiele na ten temat mówić, ale powiem tylko jedną rzecz oczywistą. Dlaczego nie było celem Bożym na wiek Ewangelii? Jest to oczywiste z tego powodu, że Bóg realizuje wszystkie swoje cele. Każdy wierzący człowiek się z tym musi zgodzić, z tym powiedzeniem, że Bóg wszystkie swoje cele zrealizuje. Ewangelia głoszona już prawie 2000 lat. Czy świat został nawrócony albo jest bliski nawrócenia? Nie. Ten cel nie został zrealizowany, bo można by powiedzieć, jest dużo dalszy, jego realizacja wydaje się tym bardziej nieprawdopodobna niż kilkaset lat temu. W XIX wieku jeszcze dzięki wykorzystaniu powszechności druku, tłumaczeniu Biblii, ich rozpowszechnianiu, to niektórym misjonarzom mogłoby się wydawać, że teraz dzięki udoskonalonym sposobom podróżowania, że można się szybciej przemieszczać, że można drukowane materiały rozpowszechniać na taką skalę, jaka nigdy wcześniej nie była możliwa, to się mogło wydawać, że a to teraz jeszcze kilkadziesiąt lat i nawrócimy ten świat, ale dzisiaj możemy powiedzieć, że świat jest nienawrócony, jest tak daleki od nawrócenia, jak to tylko możliwe jest, więc na pewno nie był to cel Boży na wiek Ewangelii, bo nie został zrealizowany i nie jest tak, że jest realizowany i jest bliski ukończenia. Niektórzy, którzy chrześcijanie, którzy wmawiają sobie, że nawrócimy świat, tylko trzeba większy wysiłek wynałożyć na to, więcej misjonarzy, więcej pieniędzy zebrać, oszukują sami siebie, mamią się. To jest mrzonka, coś, co nie zostanie nigdy zrealizowane przez ludzi, bowiem nie jest to cel Boga na wiek Ewangelii. Tutaj nasz Pan powiedział, że Królestwo Niebieskie jest jak sieć zarzucona w morze, zgarniająca ryby wszelkiego rodzaju, ale nie ryby wszystkie, tylko różnego rodzaju ryby, z których część jest z powrotem odrzucana do morza, bo celem tej sieci poselstwa Ewangelii, wieku Ewangelii nie jest wcale złowienie wszystkich ryb, tylko pewnej części, to drobnej części tych ryb. Królestwo Niebiańskie składa się przede wszystkim z malutkiego statka, to oni stanowią to Królestwo Niebiańskie w pierwszorzędnym znaczeniu, tam w drugorzędnym możemy jeszcze wielką kompanię dorzucić, tą drugorzędną klasę duchową i to one stanowią Królestwo wieku Ewangelii, bo tylko one zdobywają życie wieczne w wieku Ewangelii. Tylko te dwie klasy ludu Bożego, przy czym jedna jest główna, a druga stanowi, no, jakkolwiek by to nie brzmiało, ale można tak to powiedzieć, odpad od tej głównej klasy, więc liczy się ta główna klasa, a ich miało być, wiemy skądinąd, chociażby z 7 rozdziału Księgi Objawienia, że ich miało być 144 tysiące. 144 tysiące tych symbolicznych ryb. Więc to, że przypowieść z Mateusza 13 rozdziału mówi o tym, że zgarnięte zostały ryby wszelkiego rodzaju, no to te ryby wszelkiego rodzaju przedstawiają prawdziwych chrześcijan, którzy się tam znajdowali, częściowo zwiedzionych chrześcijan oraz mnóstwo niepoświęconych chrześcijan, a nawet niewierzących ludzi, którzy też w tej sieci się znaleźli, no, przypadkiem. Tak jak ryba, gdy zarzuca sieć, chce złapać dobre ryby, takie ryby, które by mu odpowiadały, ale jak zarzuci sieć, to już nie ma wpływu na to, jakie ryby wpłyną do tej sieci. Akurat wpłyną takie, które w tym miejscu były. I tak jak zaczęto tutaj chrześcijaństwo szerzyć nie jednostkowo, tak jak powinno być, czyli poprzez zdobywanie jednostek, a poprzez nawracanie całych narodów, a żaden naród nigdy w całości się nie nadawał do zbawienia wieku Ewangelii, tylko jednostki się do tego nadawały, to w takiej sieci znalazło się bardzo wielu. W większości znaleźli się ci, którzy nie nadawali się do zbawienia wieku Ewangelii. Więc w tej sieci ryby wszelkiego rodzaju przedstawiają wszystkich tych, którzy razem stanowią wielki, nominalny Kościół. W tym swoim szerokim znaczeniu wyrażenie nominalny Kościół obejmuje także prawdziwy Kościół, bo nominalny, od słowa nomen zdaje się, nazwa, to wszyscy ci, którzy przyjmują nazwę chrześcijan. A wśród tych, którzy przyjmują nazwę chrześcijan, są też i prawdziwi chrześcijanie. Oni też uważają się za chrześcijan. Więc to są te ryby wszelkiego rodzaju. Inny symbol oznaczający to samo jest użyty w przypowieści o uczcie weselnej. Znamy tą przypowieść o uczcie weselnej, kiedy to goście, zaproszeni goście zaczęli się wymawiać, że nie mogą przyjść, tak, że w końcu gospodarz wysłał sług, żeby zaprosili pierwszych, lepszych, napotkanych ludzi na drodze. I to czytamy końcówkę. Część tej przypowieści czytamy w Mateusza 22:10, gdzie jest napisane: słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. Złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. Goście weselni, dobrzy i źli, tak tutaj określeni, oznaczają tych samych, co ryby wszelkiego rodzaju z przypowieści naszego Pana o tej sieci zarzuconej w morze. Czyli przedstawiają cały Kościół chrześcijański w jego Ewangelii. Wszystkich tych, którzy się w nim znaleźli, bez względu na to, czy się tam nadawali, czy nie. W tej przypowieści Mateusza w 22 rozdziale przedstawieni jako goście weselni, dobrzy i źli, a w tej przypowieści z Mateusza 13 rozdziału o sieci zarzuconej w morze przedstawieni jako ryby wszelkiego rodzaju i też później skategoryzowane jako dobre i złe. Tak samo jak tutaj goście dobrzy i źli. Czas wyciągnięcia sieci na brzeg i sortowania ryb przedstawia żniwo wieku Ewangelii. Czas dokonywania rozrachunków, jak to jest w przypowieści określone, przy końcu świata. Tutaj moglibyśmy taką uwagę zrobić, że to tłumaczenie przy końcu świata to nie jest najlepsze tłumaczenie. Niektóre przekłady, na przykład diaglot, tłumaczą to greckie słowo aionos nie jako świat, lecz jako wiek. No, mówię, niektóre przykłady, tutaj mówię, że diaglot, brat Adam podaje, że kody też tłumaczą jako wiek, bo ewangeliczne zapisy mówiące rzekomo o końcu świata, tak naprawdę to mówią o końcu wieku Ewangelii. Nie o końcu świata, tylko o końcu wieku Ewangelii, bo koniec świata kojarzy nam się z zagładą ludzkości, czy też nawet z samym zniszczeniem planety Ziemi. No, czyli są chrześcijanie, którzy tak uważają, taką interpretację przyjęli, że Chrystus w swoim wtórnym przyjściu przyjdzie, zabierze swoich wiernych do nieba, a resztę spali i całą ziemię też spali i zniszczy. Dlatego w taki sposób to jest też często tłumaczone, że ten koniec wieku jest tłumaczony jako koniec świata i od razu u ludzi powstają obrazy totalnego, całkowitego zniszczenia. Ale Biblia o tym wcale nie mówi. Biblia mówi o końcu wieku, o wielkich wydarzeniach, jakie się wówczas dzieją w tym końcu wieku, bowiem świat się nie kończy wcale. Ziemia stoi na wieki. Kończy się jeden wiek w planie Bożym, a zaczyna kolejny wiek. Następuje zmiana dyspensacji, czyli zmiana boskiego sposobu działania i zmiana realizowanych przez niego celów. I to nie pierwszy raz się dzieje. Mieliśmy w przeszłości przecież pierwszy świat, gdzie był pewien sposób boskiego działania i pewne cele miały być osiągnięte. Później rozpoczął się ten świat po potopie. Mieliśmy wiek patriarchów, w którym Bóg kontaktował się z wybranymi jednostkami i tutaj wybierał takie konkretne jednostki, tylko nieliczne. Później był wiek żydowski, kiedy Bóg zmienił sposób działania, przestał zajmować się jednostkami, zaczął zajmować się całym narodem i przez zakon, który był tym pedagogiem, prowadzić ten naród do przyjęcia Chrystusa. Później przyszedł nasz Pan i rozpoczął się wiek Ewangelii, gdzie Bóg zmienił swój sposób postępowania, już nie zajmował się jednym narodem, zaczął ze wszystkich narodów wybierać jednostki pasujące do jego zbawienia, do zbawienia wieku Ewangelii. Teraz żyjemy w okresie właśnie przejściowym, można by powiedzieć, kiedy wiek Ewangelii się kończy. W wielu aspektach się już zakończył, to już jest samiśka jego końcówka, a rozpoczyna się wiek kolejny, wiek tysiąclecia, kiedy Bóg będzie miał inne cele do zrealizowania i inne metody działania będą używane, bo każdy cel ma swoje metody, które umożliwiają jego zrealizowanie. Użycie niewłaściwych metod prowadzi do niezrealizowania celu. Dlatego jak się przyjmie zły cel, to później się szuka metod do ich realizowania, które się okazują być złymi metodami. Tak jak przyjęcie wielką szkodą dla chrześcijaństwa było to, co zrobiono w pierwszych wiekach, zmieniono cel wieku Ewangelii na zbawienie świata, które nigdy nie było celem wieku Ewangelii. W związku z tym zaczęto szukać metod, które umożliwiłyby zrealizowanie tego celu. I bardzo szybko się okazało, że najlepsza metoda jest ogniem i mieczem. Przymusić ludzi. I też strachem tutaj, nie tylko strachem przed tym ogniem, czyli cierpieniem i mieczem, czyli śmiercią, ale także naukami. I powstały różne nauki o wiecznych mękach, o boskich prawach króla, kleru, arystokracji, no bo trzeba było jakieś znaleźć narzędzia do realizacji niewłaściwego celu. Widać tutaj po tym, jak bardzo szkodliwe jest przyjmowanie niewłaściwych celów, bo wtedy człowiek znajduje niewłaściwe środki do jego realizacji. Próbując zrealizować cel, robi tylko szkodę w sprawie. I ci ludzie, którzy w taki sposób znaleźli się w kościele chrześcijańskim, w tej wielkiej sieci, no to niestety byli tymi złymi rybami, które z powrotem trzeba odrzucić do morza. A to w sumie jeszcze nie najgorszy los kogoś, kto został z powrotem odrzucony do morza, czyli do świata, bowiem będzie miał szansę uzyskania życia wiecznego w wieku tysiąclecia, a niektórzy gorzej skończyli w klasie wtórnej śmierci na skutek niewłaściwych metod realizacji celów w wieku Ewangelii. Więc no to też warto o tym pamiętać, że jak czytamy w Ewangeliach o tym, co się działo przy końcu świata, to warto pamiętać, że to jest przy końcu wieku Ewangelii. W żniwie tutaj w wieku Ewangelii skończyło się symboliczne łowienie ryb, a nastąpiło rozdzielanie tych ryb dokonywane za pomocą prób, doświadczeń, przesiewań, ucisku, jaki zaczął panować. Dobre ryby gromadzone były do naczyń. Tak mówi nam ta przypowieść, że dobre ryby gromadzone były do naczyń, czyli do różnych grup duchowych wybrańców. A ile jest grup duchowych wybrańców w wieku Ewangelii? No tylko dwie. Jest malutkie stadko i wielka kompania. Przypowieść nam mówi, że były gromadzone do naczyń, nie wspominając o liczbie tych naczyń, bo prawdopodobnie, jeżeli było takie tych ryb dużo, to było więcej niż dwa naczynia, bo podejrzewam, że te naczynia nie były gigantycznych rozmiarów, ale zostaje to przemilczane, no bo nie ma znaczenia tego głębszego w tym. Dobre naczynia, to znaczy mogą być i dwa, bo od dwóch rozpoczyna się liczba mnoga, więc maluczkie stadko i wielka kompania. A złe, czyli nieodpowiednie ryby, były wyrzucane z powrotem do morza. Te złe ryby przedstawiają niepoświęconych, wyznaniowych, czysto nominalnych chrześcijan, tych, którzy w czasie żęcia nie nadawali się do duchowych, wyborczych klas królestwa. Są oni przedstawieni jako odrzuceni ponownie do świata, dostali się do sieci Ewangelii, ale nie było to dla nich właściwe miejsce, gdyż nie nadawali się do duchowych wybrańców, aby służyć na tronie lub przed tronem, a tylko takie dwie możliwości zbawienia były do uzyskania w wieku Ewangelii. Takowi będą błogosławieni zresztą świata w wieku tysiąclecia, kiedy symboliczne łowienie ryb będzie całkowicie odmienne, będzie dokonywane dla innego celu i to na o wiele większą skalę. Przejdziemy teraz do Mateusza 13, 49-50, gdzie czytamy. Tak będzie przy końcu świata, czyli przy końcu wieku. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tak jak w przypowieści o pszenicy i konkolu, piec ognisty, w którym jest płacz i zgrzytanie zębów, symbolizuje czas wielkiego ucisku. A aniołowie, czyli posłańcy, bo słowo anioł znaczy posłaniec, przedstawiają żniwiarzy. Tutaj mamy powiedziane, że tak, w jednej przypowieści o pszenicy i konkolu są żniwiarze. Tutaj w tym opisie są aniołowie, to oznaczają te same osoby. A w przypowieści o sieci zarzuconej w morze rybacy przedstawiają tych samych, którzy dokonują segregacji i dzielą ryby na dobre i złe odrzucają z powrotem do morza. Oddzielanie pszenicy od konkolu przedstawia to samo, co oddzielanie dobrych ryb od złych ryb przez rybaków z Mateusza 13,48. Możemy też powiedzieć, że źli ludzie to nie oznaczają wyłącznie na wskroś moralnie zepsutych, bo my ludzie takowych nazywamy złymi. Źli to ci, no to moralnie na wskroś zepsuci. Lecz źli ludzie w przypowieściach oznaczają wszystkich tych, którzy nie nadają się do zbawienia wyborczego w wieku Ewangelii. Są oni źli, czyli nieodpowiedni do celów wyborczych w wieku Ewangelii. choć wśród nich jest wielu przyzwoitych, a nawet z ludzkiego punktu widzenia zacnych osób. Wśród tych, których Biblia nazywa złymi, jest bardzo wielu takich, których ludzie ze swojego punktu nakreślają, że to jest dobry człowiek. To jest przyzwoity, to jest porządny człowiek i rzeczywiście tak jest, bo boski punkt widzenia jest zupełnie odmienny. Bóg nie szuka takich, którzy żyją zaledwie przyzwoicie, nie kradną, nie zabijają, uczciwie pracują. To za mało, żeby nadawać się do celu wieku Ewangelii. Bóg w wieku Ewangelii szukał innych predyspozycji, a nie takiej ludzkiej przyzwoitości. Bo dobrze, że są przyzwoici, starają się żyć uczciwie, to będzie procentowało, ale do zbawienia w wieku tysiąclecia. Nie jest to kwalifikacja wystarczająca do zdobycia zbawienia w wieku Ewangelii, bo tutaj przede wszystkim umiejętność chodzenia wiarą i wewnętrzna siła charakteru umożliwiająca zniesienie ciężkich doświadczeń były kwalifikacjami, jakich szukał Bóg, bo tylko tacy nadawali się do zbawienia, a nie tacy, którzy w normalnych, stosunkowo lekkich warunkach to będą żyć przyzwoicie, a nawet okazywać pomocną dłoń swoim bliźnim. To nie wystarcza do zbawienia wieku Ewangelii. Dlatego, choć ten termin jest zły, to nie myślmy, że ci ludzie są wszyscy niegodziwi. To zły znaczy nieodpowiedni do zbawienia wieku Ewangelii. A wśród takich ludzi nie będzie wielu, którzy świetnie będą nadawali się do zbawienia wieku tysiąclecia. Dlatego też Bóg zajmie się nimi w wieku tysiąclecia. W opis w Ewangelii z Łukasza 5 rozdziału, ten czytaliśmy o tym łowieniu ryb, od 5:1 do 11, podaje bardziej ograniczony punkt widzenia, bowiem nie ma w nim mowy o sortowaniu ryb, odłączaniu lub ich wyrzucaniu z powrotem do morza. To, co mamy w 5 rozdziale Ewangelii Łukasza, to jest to, że mnóstwo ryb złowili. Jak Jezus kazał zarzucić sieć, to złowili mnóstwo ryb, także towarzysze z drugiej łodzi. Musieli podpłynąć do nich i napełnili w pełni dwie łodzie tymi rybami, a sieć się rwała, dlatego sami nie mogli sobie poradzić, potrzebowali pomocy tutaj przyjaciół z drugiej łodzi. To jest ta właśnie przypowieść Łukasza, 5 rozdział od 1 do 11. Więc tutaj nie ma mowy o sortowaniu ryb, bo w tej przypowieści z Mateusza, to tam mieliśmy to oddzielanie ryb, odrzucanie złych z powrotem do morza. W tej przypowieści nie ma nic mowy o tym, że jakiekolwiek ryby były złe. Wszystkie, które złapali, to do łodzi włożyli. W przypowieści z Mateusza, 13 rozdział, 47 do 50, to oddzielanie dobrych ryb od nieodpowiednich i rzucanie ich z powrotem do morza zgadza się z tym, co mamy zapisane w proroctwie Zachariasza, 13 rozdziale, 8 i 9 wersecie. Możemy udać się tam do tego proroctwa, bo to chyba nie są zbyt dobrze znane nam słowa. Zachariasza, 13 rozdział, wersety 8 i 9, gdzie czytamy. I stanie się na całej ziemi, mówi Pan, że dwie części w niej zostaną wycięte i zginą, a trzecia część pozostanie w niej. I przeprowadzę tę trzecią część przez ogień i oczyszczę ich, jak się czyści srebro, wypróbuję ich, jak się próbuje złoto, będą wzywali mego imienia, a ja ich wysłucham. Powiem, Tyś jest moim ludem, a on powie, Pan jest moim Bogiem. No i co byśmy powiedzieli, słysząc takie proroctwo, jakieś trzy części ludzkości. I w 8 wersecie mamy powiedziane, że dwie zostaną wycięte i zginą, a trzecia przeprowadzona przez ogień i dzięki temu zapewne zostanie oczyszczona. I po tym, jak zostanie oczyszczona, to stanie się ludem Bożym. No to byśmy sobie pomyśleli, czytając tutaj takie słowa proroctwa, że ta trzecia część to pewnie najlepsza z tych trzech, bo dwie pierwsze tutaj w zasadzie zostaną wybite, wycięte i zginą, a ta trzecia ocaleje, stanie się ludem Bożym. No właśnie, ale w rzeczywistości te dwie części, które określone tutaj jako wybite, wycięte czy też wytracone, to są lepsze, bo te dwie części pierwsze tutaj reprezentują malutkie statko i wielką kompanię. Dlaczego nazywane są one wyciętymi? No bo one zostały wycięte z ludzkości. Ich wśród ludzi już nigdy nie będzie. Bo oni poszli na fazę duchową zbawienia. I tutaj mamy i zginą, czy też umrą, no bo oni złożyli swoje życie w ofierze, śmierć ofiarniczą, więc umarli rzeczywiście dla celów restytucji, zostali wycięci i umarli. Nie będzie ich z punktu widzenia restytucji. Nigdy się nie pojawią, nigdy nie powstaną z grobu. Tak jak wszyscy ludzie będą powstawali z grobu, to wszyscy potomkowie Adama powstaną z grobu, z wyjątkiem, powiemy, tak jak przyjdzie restytucja, no trzy grupy byśmy rozróżnili, które nie powstaną. Maluczkie statko, wielka kompania i klasa wtórej śmierci. Jeszcze. Też się nie pojawi. Wszyscy inni powstaną. Więc te dwie części tutaj, które zginą ze świata i nie będą w wieku tysiąclecia uczyć się tego, jak to być ludem Bożym i mówić, że Pan jest moim Bogiem, to właśnie te dwie części to maluczkie statko i wielka kompania. A trzecia część to są właśnie niewybrani z rodzaju ludzkiego, którzy też staną się ludem Bożym w restytucji. Jednakże w Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale od 1 do 11, czyli w tej przypowieści tutaj, znaczy w tym opisie tego połowu ryb, ta trzecia część, czyli klasa restytucyjna, nie jest w ogóle pokazana. Pokazane są tylko dwie części. A ktoś by zapytał, a jak są, gdzie są pokazane dwie części? Tutaj, no jest powiedziane, że złowili mnóstwo ryb, sieć się rwała i wypełnili dwie łodzie. No tak skrótowo ta przypowieść. To jest Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, nie przypowieść, mówię ciągle przypowieść, a to rzeczywiste wydarzenie. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział od 1 do 11. No właśnie, dwie łodzie to są te dwie klasy. Maluszkie statko i wielka kompania. Tutaj to dzieło głoszenia poselstwa, czyli zarzucania sieci przez wiek Ewangelii, doprowadziło do napełnienia obydwu łodzi, aż się zanurzały, czyli w pełni zostały napełnione. To, co Bóg przewidział, to się stało. Poselstwo Ewangelii podczas wieku Ewangelii zgromadziło wielkie mnóstwo poświęconych chrześcijan. O wiele więcej niż wcześniej ustalona, wyznaczona liczba 144 tysięcy członków maluczkiego statka, bowiem o wiele więcej, bo spodziewamy się, że wielka kompania jest klasą dużo liczniejszą. Nie jest podana nam jej cyfra, tylko maluczkie statko ma określoną liczbę, 144 tysiące, ale jeżeli 144 tysiące jest nazywane maluczkim statkiem, a wielka kompania, zwana wielkim ludem też w innym miejscu w Biblii, jest nazywana w taki sposób, to można spodziewać się, że jest to klasa wielokrotnie liczniejsza od klasy maluczkiego statka 144 tysięcy. Więc mamy tutaj ten punkt widzenia w tym opisie połowu z Łukasza 5 rozdziału, że dwie pełne łodzie ryb się znalazły. Maluczkiego statka i wielkiej kompanii, bo nikt niczego nie wyrzucał do morza z powrotem. Sieć się rwała, to była pełniutka, nawet więcej w niej było, bo się skoro rwała, to nie wytrzymywała, więcej niż do maluczkiego statka się nadawało, to poszło do to, co się w jednej łodzi, czyli w tej łodzi maluczkiego statka, z klasy niebiańskiej, najwyższej, stanowiącej królestwo, to, co się tam nie zmieściło, to poszło dalej. Tutaj oczywiście to wydarzenie nie podaje nam wszystkich szczegółów. Nie mówi o tym, że ta część ryb znalazła się w drugiej łodzi. Bowiem dlaczego? Bo na przykład były to mniejsze ryby. Ale w rzeczywistości, jakbyśmy chcieli ten obraz pociągnąć dalej, to nie jest powiedziane. To większe ryby, czyli bardziej rozwinięte, znalazły się w jednej łodzi, klasa maluczkiego statka, a mniejsze ryby znalazły się w drugiej łodzi. Bo jak mamy wielką sieć łowiącą ryby, no to na pewno są tam i mniejsze, i większe ryby. Chyba że
jest tak jak w Ewangelii Jana 21 rozdziale powiedziane, że było 153 wielkie ryby. No to jeżeli tak jest powiedziane, to wiadomo, że było tylko 153 wielkie ryby i małych ryb tam w ogóle nie było. Ale przy normalnym połowie, jeżeli jest pełna sieć, to zawiera i większe, i mniejsze ryby. No jest to normalne, standardowe takie zjawisko, więc tak samo i tutaj musiało być. I te mniejsze ryby, czy mniej rozwinięci przedstawiają wielką kompanię, a bardziej rozwinięci przedstawiają tutaj bardziej rozwinięci maluszkie statko. To jest właśnie ten jeszcze bardziej ograniczony punkt widzenia z 21 rozdziału Ewangelii Jana. Bo choć tutaj nie było wielkiego mnóstwa ryb, to jednak uczniowie nie mogli tej sieci ciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Też było mnóstwo ryb, bo 153 i to wielkie ryby w jednej sieci to też jest bardzo dużo. Nie jest to wielkie mnóstwo ryb, ale nazwane to też jest mnóstwem. Pokazanie są tutaj tylko sami wybrańcy, maluczkie statko, które choć bardzo małe ilościowo w porównaniu do wielkiej kompanii, a w porównaniu do świata ludzkości wręcz śladowe, to jednak samo w sobie stanowi dość pokaźną liczbę. 144 tysiące to nie jest jakaś mała liczba. To jest duża sama w sobie liczba. Dopiero w porównaniu z dużo większymi liczbami może wydawać się mała. Maluczkie statko zostało zupełnie skompletowane w swoim ostatecznym członkostwie na jesień 1914 roku, kiedy to zakończył się okres żęcia, okres żniwa. Wówczas oracz, czas ucisku, zaczął zajmować żeńce, jak to prorok Amos mówi, czyli zajmować żeńce, czyli zajmować jego miejsce, bowiem praca tutaj żniwiarza się skończyła, czyli żeńcy, a rozpoczęła się praca orania. Orania na następną dyspensację. Plony zebrane z poprzedniego wieku, czas zacząć orać, żeby był plon w przyszłym wieku. Do października 1914 roku Bóg spłodził ze swojego ducha zupełną liczbę tych, którzy mieli być wielkimi rybami. Jedną z tych 153 ryb. Dlatego też jesienią 1914 roku drzwi wejścia do wysokiego powołania zostały zamknięte, gdyż sieć była pełna. Tak jak mówi nam to wydarzenie z Ewangelii Jana 21 rozdziału, sieć była pełna tak, że nie mogli jej ciągnąć dalej, bo sieć można łowić ryby, można zarzucając sieć, a można też, sądzę, bo nie jestem specjalistą od łowienia ryb, a zwłaszcza takiego storoży, jak to kiedyś łowiono ryby, ale też wydaje mi się, że dzisiejsze statki, które łowią oczywiście gigantyczne sieci, bo same statki są gigantyczne, że tą sieć zarzucają, a później on tą sieć, statek płynie i ciągnie. I coś, co wpływa w jednej stronie, no już dalej nie może wypłynąć, bo znalazło się w sieci. Ona jest otwarta tylko z jednej strony, po czym taką sieć się podnosi i ma się złapane ryby. Więc tutaj uczniowie, mamy powiedziane, że nie byli w stanie dalej jej ciągnąć. Co znaczy, a ciągnąć dalej sieć, znaczy dalej łapać ryby. Bo jak ja zarzuciłem sieć i mam ją w wodzie, to wpływa ileś ryb, która jest w miejscu, a jeżeli łódka płynie i sieć jest ciągnięta, no to do tego otworu napływają kolejne ryby. A tutaj sieć była pełna ryb i to później jest powiedziane, że były tam 153 wielkie ryby i wyraźnie zaznaczone, że nie można było jej już ciągnąć. Czyli nie można było dalej łapać ryb. Dalej już nie można było, bowiem nie było miejsca dla tych ryb w sieci. Tak samo jak po październiku 1914 roku, a nawet chyba kiedyś, tak mówiliśmy, 16 września, tak wychodziłoby z wyliczeń Wielkiej Piramidy ostatnie spłodzenie, że po 16 września 1914 roku nie było już miejsca dla nikogo, nawet dla jednej osoby, żeby znalazła się w maluczkim statku, bo już było 144 tysiące, a taką liczbę członków maluczkiego statka Bóg przewidział. Więc tej sieci dalej nie dało się ciągnąć, bo ona już była pełna. I jak wiemy, w tej sieci miało być 153 ryby, bo tak Bóg zamierzył, żeby 153 ryby były, bo 153 jako iloczyn 3 razy 3 razy 17 bardzo ładnie pokazuje coś, co jest bardzo dobrego, co przewidział Bóg, że dzięki przypisaniu usprawiedliwienia na poziomie ludzkim będzie można uzyskać doskonałość boską, usprawiedliwienie na poziomie boskim moglibyśmy tę doskonałość nazwać. I to sam Bóg określił, że to jest rzeczą bardzo dobrą. Taki jego plan, by okup wykorzystać dwukrotnie, nie od razu zastosować, tylko najpierw dzięki przypisaniu uzyskać coś, co będzie bardzo dobre, bo lepsze niż człowiek przywrócony do doskonałości. No bo klasa maluczkiego statka na pewno jest czymś o dużo lepszym niż będąca w boskiej naturze, w boskiej doskonałości, niż człowiek będący w swojej ludzkiej, ziemskiej doskonałości. Tym razem tutaj w Ewangelii Jana w 21 rozdziale jest powiedziane, że sieć się nie rwała, chociaż było w niej mnóstwo ryb. Ale sieć się nie rwała. Dlaczego? Bo były w niej tylko 153 ryby, a sieć tyle miała złowić. Tak jak w dzisiejszych czasach, jeżeli człowiek wymyśla coś, projektuje, buduje coś i na przykład buduje most, który ma wytrzymać jakieś tam obciążenie, powiedzmy, no nie wiem, 153 tysiące ton akurat tutaj ma wytrzymać, no to jeżeli zostanie, wjedzie na niego tyle pojazdów, których łączna masa daje 153 tysiące ton, no to się taki most nie wali, bo on tak został zaprojektowany. Tak samo ta sieć. Ona się nie rwała, nie jest powiedziane, że się rwała, bo ona miała złowić 153 ryby, w związku z tym potrafiła wytrzymać ich ciężar bez rwania się. Więc wracając do przypowieści o sieci zarzuconej w morze z Mateusza 13, 47-50, to czytamy tam, robimy podsumowanie teraz, że sieć łapała tam ryby wszelkiego rodzaju, dobre i złe, a to znaczy małe i wielkie, bo jeżeli ryba była za mała, to nie opłacało się ją później obrabiać, bo ile można było uzyskać za jej sprzedaż. Opłacało się ją wyrzucić z powrotem do morza, niech sobie jeszcze pożyje, urośnie, w przyszłości będzie możliwość jej złapania. Więc mamy tutaj w Mateusza ryby wszelkiego rodzaju, dobre i złe, a w domyśle oznacza to wielkie i małe. W Łukasza 5 rozdziale mamy wielkie mnóstwo ryb, które powodowało rozdarcie się oczek sieci z powodu jej przeładowania, a złowione ryby napełniły dwie łodzie do tego stopnia, że aż się zanurzały. I chociaż tej historii właśnie z 5 rozdziału nie było żadnej informacji co do wielkości ryb, to prawdopodobnie musiały być i wielkie, i małe, i mniejsze, pokazując przez to większy rozwój maluczkiego statka i mniejszy rozwój wielkiej kompanii. A w Ewangelii Jana 21 od 1 do 11 to sieć była pełna wielkich ryb, co pokazuje na maluczkie statko, bowiem wszyscy z maluczkiego statka byli wysoce rozwinięci i nadawali się do boskiej natury. Wszyscy byli wielkimi rybami. Nie jest też powiedziane, że jakiekolwiek ryby zostały odrzucone. Dlatego też te 153 wielkie ryby przedstawiają maluczkie statko, bowiem wszystkie były wielkie, żadna nie została odrzucona i była ich dokładnie podana liczba, tak jak podana jest dokładna liczba członków maluczkiego statka. Liczba członków żadnej innej klasy ludu Bożego nie jest nigdzie w Biblii sprecyzowana. Nigdzie nie jest powiedziane, ilu jest członków wielkiej kompanii dokładnie, czy klasy starożytnogodnych, czy młodocianogodnych, czy jakiejkolwiek klasy ludu Bożego. Tylko liczba członków maluczkiego statka jest dokładnie podana, że to ma być 144 tysiące wybrane z ludzi. I tylko tutaj jest podane, że 153 wielkie ryby. Więc teraz po przeanalizowaniu tych trzech przypadków połowu ryb, jednej przypowieści i dwóch rzeczywistych zapisów połowu ryb, co możemy, w jaki sposób możemy powiedzieć, że udowadniamy, że te 153 wielkie ryby z Ewangelii Jana przedstawiają maluczkie statko. No, skoro ryby przedstawiają ludzi, co zostaje wprost w Biblii powiedziane, na dodatek, że skoro apostołowie mieli tych ludzi łowić, to nie są to pierwsi, lepsi ludzie, są to chrześcijanie na pewno, bo apostołowie mieli zdobywać chrześcijan, nie mieli najmować robotników do robót przy budowie pałacu jakiegokolwiek, mieli zdobywać przez poselstwem Ewangelii, mieli zdobywać chrześcijan. Więc ryby oznaczają ludzi. Czy możemy cyfrę 153 potraktować dosłownie? No nie możemy, bo przecież sami apostołowie zdobyli więcej niż 153. Zresztą gdzie indziej jest powiedziane, że członków maluczkiego statka jest 144 tysiące, więc nie 153. Tak? Więc jest to cyfra symboliczna i reprezentuje ona maluczkie statko dopiero jak rozbijemy ją na jej części składowe. 3 razy 3 razy 17 pokazuje coś bardzo dobrego, możliwego dzięki przypisanemu usprawiedliwieniu, które było możliwe dzięki ofierze naszego Pana, to dzięki takiemu przypisaniu usprawiedliwienia oni uzyskują boską naturę i właśnie taki sposób zbawienia, uzyskania zbawienia poprzez przypisanie, a nie zastosowania, jest czymś, co Bóg określa, że jest bardzo dobre, bo to rzeczywiście jest rzecz bardzo dobra. Jedną rzecz wykorzystać dwukrotnie. Jedną i tą samą rzecz wykorzystać dwukrotnie. Nie, bo jak ktoś zastosuje, to od razu jak zastosuje, to straci. To jest tak, jak ktoś miałby 100 zł tutaj i wykorzystał je dwa razy. Raz zapłacił 100 zł i drugi raz 100 zł. No niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia. Jednych 100 zł nie da się rady wydać dwa razy. Bo jeżeli raz wydam, to już nie mam. Zastosowanie to jest tak jak wydanie. Ale przez przypisanie to nie jest rzeczywiste wydanie, to jest tylko użycie bez zużycia. Bo to później te 100 zł wydane, jak gdyby zostaje zablokowane, ale one później wraca i po pewnym czasie wraca wszystko z tych 100 zł i mam 100 zł, które mogę wtedy wydać, zapłacić i już wtedy ich nie mam. To jest zastosowanie. I Bóg coś takiego nazywa bardzo dobrym. Że to jest bardzo dobre. Ten jego plan, żeby nie tylko, bo tak, mieliśmy upadek człowieka w Edenie. Utratę doskonałości, no to Bóg, przygotowując plan odkupienia ludzkości, mógł przewidzieć, że wrócimy tylko do tego stanu, który został stracony, czyli doskonałe życie w raju na ziemi dla całej ludzkości. No i to byłoby jak gdyby idealnie odpowiadało dokładnie to samo. Co zostało stracone, to zostało uzyskane. A Bóg przewidział, że dzięki temu, że pojawiło się zło na świecie, że pojawiły się warunki, by ci, którzy mają odpowiednie predyspozycje charakteru, mogli wytrzymać ten bardzo trudny proces rozwijania charakteru do boskiej natury, to ja mogę niektórych z tych ludzi, niektóre te ryby z tego świata, z tego morza, podnieść do poziomu boskiej natury. I Bóg nazwał to, taki plan, właśnie przez przypisanie zasługi Chrystusa, ta dziesiątka, żeby uzyskać boską doskonałość siódemkę, to co 17 rozbijamy na 10 plus 7, Bóg nazywa, że to jest bardzo dobre. Bo to rzeczywiście jest bardzo dobre. Nam, którzy słyszymy o tym od dziesięcioleci, niektórzy od swojego dzieciństwa o tym słuchają, to wydaje się, że jest takie zwykłe, normalne, ale to tylko dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do słuchania o tym. Jeżeli ktoś słyszy o tym po raz pierwszy, to jest po prostu niesamowite. Człowiek by czegoś takiego nie wymyślił, że można czegoś takiego dokonać. Bo tutaj sądzę, że to, co my jako ludzie moglibyśmy sobie uzmysłowili i uznali, że to już jest bardzo dobre, to, żeby z powrotem przywrócić ludzkość do doskonałości i niech żyją jako ludzie na ziemi. A to, że przy tej okazji jeszcze można było uzyskać 144 jednostki na boskim poziomie, to rzeczywiście jest bardzo dobre. Ach, jeszcze pokażę braterstwu, że tą cyfrę 153 można znaleźć jeszcze gdzieś indziej w Biblii, też ukrytą, bo tak podano jako 153, to jest tylko w Ewangelii Jana 21:11, to jest jedyne miejsce. Ale ona jest też ukryta w pewnych innych rzeczach, to jeszcze o tym też chcę powiedzieć, o dwóch takich miejscach. Więc nasz Pan przyszedł, zaoferował zbawienie najpierw narodowi izraelskiemu. Zamierzenie było takie, żeby z narodu izraelskiego wybrać 144 tysiące członków Kościoła, właśnie z cielesnego Izraela. Tak mówi nam Jana, pierwszy rozdział 11-12, który mówi, że do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli, naród izraelski. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w imię Jego. I tu nas interesują, czy właśnie dał moc, żeby stali się synami Bożymi. W języku hebrajskim ten termin synowie Boży, on występuje już i w Starym Testamencie nawet, brzmi Beni Ha Elohim. Tak to po hebrajsku brzmi. Nie wiem, czy braterstwo pamiętają, niektórzy może tak, inni nie, ale w alfabecie hebrajskim i tak samo w alfabecie greckim, czyli i w Starym, i w Nowym Testamencie jest tak samo, nie ma oddzielnych symboli graficznych na cyfry. Bo my w naszym alfabecie, którym używamy, to mamy pewne symbole graficzne, które oznaczają litery i mają zupełnie odmienne mamy odmienne znaki graficzne, które oznaczają cyfry. Natomiast tam czegoś takiego nie było. Ten sam znak graficzny oznaczał literę i cyfrę. I tak na przykład w greckim mamy, pierwsza litera jest alfa, ona oznacza A, symbol, tak, literę, ale oznacza też jeden. I tak samo każda inna, tam beta, gamma i tak dalej, oznacza jakąś tam cyfrę, a nawet liczbę, bo niektóre z tych liter i w alfabecie i hebrajskim, i greckim oznaczają bardzo duże liczby, tam kilkaset, 400, czy nawet jeszcze większą liczbę potrafią oznaczać. Tam jak jest konkordancja według systemu Stronga do Starego Testamentu, to tam jest to podane, do ile te litery alfabetu hebrajskiego, jaką mają wartość liczbową. I teraz ja tutaj sobie to przygotowałem. To wyrażenie Synowie Boży w pierwszej linijce, to co kto widzi, to widzi. Nie wiem, jak tam kamera to łapie, ale ci, co tu siedzą, to widzą. To mamy w pierwszej linijce, to tak to wygląda w języku hebrajskim, ten zapis. Tak, to jak to spróbujemy odczytać ten zapis naszymi literami. Bene, ha, tutaj mamy Elohim. To jest to, tu jest bene, bo to jest jakieś dziwne to e. Gdzie indziej jest podawane, że to jest beni. Bo być może tak to e się czyta. Bo ono ma tą kreseczkę na górze. Beni, ha, Elohim. Teraz wszystkie litery posiadają swoją wartość cyfrową. To tutaj mam je podane, tą wartość poszczególnych liter plus, plus, plus. Jak to wszystko się doda, wychodzi 153. Tak samo jak wielkich ryb w sieci było ile? 153. Bo malutkie statko to pierwszorzędni synowie Boży. Najwyżsi synowie Boży. Tutaj. Oni są nazwani właśnie synami. Wielka kompania jest nazywana córkami. Tak jak mówi nam chyba list do Koryntian, że będziecie mi synami i córkami, no to mówi do wierzących wieku Ewangelii, że ci, którzy ostatecznie zwyciężą, to będą jako synowie, maluczkie statko, i jako córki, wielka kompania. Więc tutaj mamy, że już w języku hebrajskim, już w Starym Testamencie jest tutaj w tym wyrażeniu synowie Boży, inaczej można powiedzieć maluczkie statko, to oni są tymi synami Bożymi, ma wartość 153. I jeszcze jedno miejsce, gdzie zechcę to pokazać. Maluczkie statko wybierane zarówno z Żydów i z Pogan staje się współdziedzicami z Chrystusem. Tak mówi nam Rzymian 8,17. Zobaczmy do Rzymian 8,17. To znany werset biblijny, ale odświeżymy go sobie. Brzmi on tak. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. A tu apostoł Paweł pisze, że jeżeli tylko z Nim cierpimy, czyli będziemy uwielbieni, odpowiednio znosząc to cierpienia, staniemy się współdziedzicami z Chrystusem. A teraz współdziedzice to samo co, przecież synowie Boży, to samo co maluczkie statko. Jaka teraz mamy tutaj... Współdziedzice, to jest greckie słowo, tak wygląda po grecku zapisane. Jak to przeczytamy te greckie litery, to będziemy mieli sukleronomoi. Ciężkie, bo to nie nasz język. Sukleronomoi. I teraz później sumujemy sobie wartość poszczególnych liter. To wychodzi nam, że wynosi 1071. Ktoś powie, o, nie 153, 1071. Bo tutaj mamy, tak, jest, mamy to sy oznacza 200, jak jest pierwszą literą, a później u już 400. To od razu same te dwie dają więcej niż 153, nie? Pierwsze elementy składowe. Więc jak się to wszystko doda, wychodzi 1071, ale jak 1071 podzielimy przez 7, to mamy 153 tutaj. Czyli co też można powiedzieć, że 153 przedstawia kto jest współdziedzicem z Chrystusem, bo tutaj w słowie współdziedzice jest to ukryta cyfra 1071, że ci, którzy zostali złowieni do boskiej natury, bo siódemka jest symbolem boskiej natury, więc jak tą cyfrę, ilu ma boską naturę? No to podzielmy na 7 tą liczbę, którą mamy i wyjdzie nam, ile ma boską naturę, bo podzielmy przez boską naturę. To co uzyskujemy? Uzyskujemy 153, jaką tutaj znowu ukrytą liczbę pokazującą, że wielkie ryby, że tam, że to 153 wielkie ryby, to jest maluczkie statko w tej sieci, która została tutaj opisana, czy to wydarzenie przedstawione w Ewangelii Jana, 21 rozdział od 1 do 11 jest zapis wydarzenia. Więc takie jest znaczenie tych 153 wielkich ryb, które zostały złapane do tej sieci. Dziękuję braterstwu za wysłuchanie i życzę błogosławień z tego wykładu.